Niemal każdy zbrodniarz jest przekonany, że jeżeli postara się wystarczająco dobrze, to będzie w stanie ukryć swoje czyny. Niekiedy przy sprzyjających układach ta sztuczka rzeczywiście się udaje. Czasem jednak wystarczy jeden błąd, jeden świadek, czy jeden maleńki dowód łączący ofiarę ze sprawcą, żeby śledczy rozwiązali sprawę, która miała być zbrodnią doskonałą. Dziś opowiem Wam właśnie o takiej sprawie, o takiej historii, która jest mi znana już od bardzo, bardzo dawna i chciałam ją dla Was opracować naprawdę wiele miesięcy temu, jeżeli nawet nie rok czy dwa lata temu. Natomiast zawsze powstrzymywało mnie to, że na jej temat było naprawdę niewiele źródeł. Ale na moim przykładzie możemy powiedzieć, że cierpliwość w końcu popłaca, bowiem ostatecznie udało mi się dokopać do informacji, które mówią nam nieco więcej na temat tej sprawy. A że koniec roku jest idealnym czasem, żeby zakończyć wszystko to, czego nie udało nam się zrobić wcześniej, to też zapraszam Was na dzisiejszy odcinek Zbrodni Zapomnianych. Będzie to historia o dziewczynie z wiklinowego kosza. Brześć, który dla części z Was może być lepiej znany pod nazwą Brześć nad Bugiem, jest miastem, które dziś oficjalnie należy do Białorusi. Ale w dwudziestoleciu międzywojennym był jednym z najgęściej zaludnionych miast polskich. I chociaż Brześć leży dosłownie na granicy polsko-białoruskiej, to odsetek naszych rodaków, którzy nadal zamieszkują te tereny, wynosi zaledwie 3%, co ma tutaj naprawdę wiele wspólnego z przymusowym przesiedleniem Polaków w latach 50. 7 listopada 1929 roku, we wczesnych porach nocnych, prawdopodobnie w okolicach godziny 23, kierownik ruchu kolejowego na stacji Brześć Centrum zwrócił uwagę na fakt, iż trzech mężczyzn przechodzi przez tory w niedozwolonym miejscu. Troje nieznajomych dźwigało sporej wielkości i zdawało się, że dość ciężki kosz. Pojemnik był standardowym, prostokątnym koszem wykonanym z wikliny. Mężczyźni, z racji popełnionego wykroczenia, byli obserwowani przez służbę kolei. Szczególną uwagę poświęcił im torowy Wojciech Królak, który przypatrywał się grupie przez dobrych kilka minut. Do żadnej interwencji jednak nie doszło, przynajmniej na razie. Panowie stanęli przy pociągu numer 822, który planowo o godzinie 23.45 miał wyjechać w kierunku Warszawy. Panowie dywagowali przez pewną chwilę, po czym siedli do wagonu. Część z Was zapewne zdaje sobie sprawę, że dawniej funkcjonowały tak zwane wagony bagażowe, gdzie za odpowiednią opłatą można było nadać jakąś większą przesyłkę tudzież bagaż. Służba pociągu tym razem zadecydowała jednak, że wspomniany kosz jest na tyle małym bagażem, że spokojnie można go zakwalifikować jako bagaż podręczny. Ale i tutaj okazało się, że kosz jest pakunkiem dość problematycznym, tak jakby zawisło na nim jakieś fatum, bo chociaż w wagonie bagażowym został uznany za zbyt mały, to z kolei przekierowany do wagonu pasażerskiego trzeciej klasy wywołał ogromny spór pomiędzy nadającym bagaż, a podróżującymi czekającymi na odjazd pociągu. Bo ci z kolei uważali, że kosz zajmuje zdecydowanie zbyt dużo miejsca, przez co ich podróż odbędzie się w wyjątkowo niekomfortowych warunkach. Właściciel bagażu próbował jeszcze ułaskawić wzburzonych pasażerów, przekonując, żeby ci kompletnie się niczym nie przejmowali, bo on za chwilę przyniesie jeszcze poduszki. W ten sposób ta drobna niedogodność związana z nadbagażem zostanie im wynagrodzona i wszyscy będą mogli usiąść na miękkich poduszkach, a wyprawa pociągiem będzie naprawdę wygodna. Nic jednak nie wskórał. Konduktor pociągu, czy też inny dość ważny pracownik kolei, zaczął dociekać, co tak ważnego znajduje się w koszu, że koniecznie musi jechać akurat tym pociągiem. Nadawca bagażu odpowiedział, że przeprowadza się do Warszawy, a w środku znajduje się bielizna, na którą czeka jego żona czy też kochanka, ukochana, jakaś wybranka jego serca. Odpowiedź nie była ani trochę kontrowersyjna, tym bardziej więc konduktor zdziwił się, że jego rozmówca był jakoś wyjątkowo zdenerwowany. To wzbudziło podejrzenia, że mężczyzna może nie mówić prawdy. Właścicielowi kosza polecono, aby udał się do kasy bagażowej i tam nadał przesyłkę, bowiem no innego rozwiązania tutaj niestety nie ma. Prawdopodobnie możemy podejrzewać, że doszło wtedy do utarczki słownej, bowiem w sprawę zaangażował się dyżurujący na stacji posterunkowy kopka. Wspólnicy na widok munduru policyjnego postanowili się wycofać, zostawiając swojego znajomego pod opieką funkcjonariusza. Z racji wykonywanego zawodu, posterunkowy, widząc pot wściekający z czoła nieznajomego mężczyzny, zaczął mieć pewne podejrzenia. Jeszcze raz zapytał, dlaczego mężczyzna aż tak się upiera, by bagaż wyjechał akurat pociągiem numer 822. W odpowiedzi usłyszał, że tak naprawdę to właściciel kosza wcale nie przeprowadza się do Warszawy. Wiesz naprawdę, bo jest handlarzem, a w środku znajduje się wieprzowina, względnie słonina, która jest przeznaczona na handel. Dlatego też chciał, aby mięso wyjechało dość szybko, aby na miejsce dojechało świeże. Przewóz żywności wymagał jednak odpowiednich zezwoleń, których mężczyzna nie posiadał. Być może właśnie dlatego próbował się uciec do małego podstępu. Ale posterunkowy kopka nie zamierzał odpuszczać. Kompletnie nie wzruszyła go tutaj szczerość mężczyzny. Poprosił handlarza o dokumenty, ale ten pomimo przeszukiwania kieszeni nie mógł znaleźć ani certyfikatów potwierdzających pochodzenie mięsa, ani nawet dowodu osobistego, którym mógłby tutaj potwierdzić swoją tożsamość. Okazało się, że nie miał również klucza, którym mógłby otworzyć swój bagaż, tak aby zaprezentować funkcjonariuszowi jego zawartość. Bo chyba wam o tym nie wspomniałam, ale kosz był zabezpieczony naprawdę solidną kłódką. Podejrzany mężczyzna twierdził, że no bardzo mu przykro, ale chyba musiał zgubić gdzieś klucz. To już w ogóle wydawało się tłumaczeniem dość mętnym, no bo kto gubi klucz do bagażu, którego zawartość rzekomo powinna jak najszybciej trafić na handel. Cała ta sytuacja była dość niecodzienna, a mężczyzna swoją postawą, krętactwem i ciągłą zmianą wersji wydarzeń nie budził zaufania. Dlatego też policjant postanowił zatrzymać podejrzanie zachowującego się mężczyznę i po doprowadzeniu na komisariat dokładnie go przesłuchać i ustalić jego personalia. Istniała bowiem szansa, że te wszystkie kłamstwa, te mataczenia, te krętactwa były po to, aby ukryć prawdziwą zawartość kosza. Być może posterunkowy miał tutaj do czynienia z zawodowym złodziejem, a tak naprawdę w bagażu ukryte były przedmioty pochodzące z kradzieży. Druga ewentualność była taka, że mężczyzna zgodnie z prawdą ukrył w koszu słoninę, jednak była ona niewiadomego pochodzenia i nie nadawała się na handel. Stąd też próba nadania bagażu bez odpowiedniego oznaczenia i zezwoleń. Posterunkowy kopka nie miał jednak szans na to, by dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodziło, bowiem zatrzymany mężczyzna, wykorzystując fakt, iż dworcowa poczekalnia była zatłoczona, niepostrzeżenie wymknął się funkcjonariuszowi, wmieszał w tłum i zdążył zbiec, zanim w ogóle policjant zdążył zareagować. Wracając do bagażowni, posterunkowy kopka natrafił na swoich kolegów z pracy, którzy stali w przejściu pomiędzy kasami biletowymi a kasą bagażową. Byli to posterunkowy Flaga i posterunkowy Bagosiński, którzy znani byli z tego, że zajmują się wysyłką słoniny do Warszawy. Nie wiem, czy byli oni odpowiedzialni za nadzorowanie bagażu ze słoniną, czy też po prostu po godzinach trudnili się handlem, ale ich obecność utwierdziła kopkę w przekonaniu, że faktycznie ten tajemniczy zbieg mógł mieć coś wspólnego z handlem wieprzowiny. Dlatego też nie potraktował tej sprawy priorytetowo. Po prostu opieczętował pozostawiony bagaż, oczywiście zrobił to w obecności kasjera, tak żeby zachować wszelkie formalności. Poinformował również pracownika kolei, że gdyby ktoś zgłosił się po ten konkretny bagaż, to wydanie tego ładunku może nastąpić jedynie w obecności policji. Zachodziło bowiem przypuszczenie, że rzeczy, które są przewożone w tym właśnie bagażu, mogły zostać pozyskane w nielegalny sposób. Kopka był przekonany, że właściciel kosza wróci po niego prędzej czy później. W końcu twierdził, że jest tam słonina, która raczej szybko może się zepsuć, a tym samym on będzie stratny na swoim interesie. Ale chociaż kosz leżał na magazynie przez całą noc, jego właściciel nie zjawił się na dworcu. Dlatego 8 listopada o godzinie 10:20 władze kolejowe zadecydowały o otwarciu bagażu, co też zgodnie z dyspozycją nastąpiło w obecności policji. Wówczas stwierdzono, że sprawa jest dużo bardziej makabryczna niż początkowo zakładano. W środku bowiem faktycznie znajdowało się mięso, ale na pewno nie była to wieprzowina. Było to ciało należące do młodej kobiety. Chociaż jestem w posiadaniu zdjęcia pakunku, to wybaczcie, ale z racji jego drastyczności pozwólcie, że nie umieszczę go w materiale wideo. I ja wiem, że to zdjęcie jest naprawdę bardzo stare. Zresztą nie jest to fotografia, a jest to zdjęcie, które zostało zamieszczone w gazecie, a ja dysponowałam tylko skanem tej gazety, więc ta czytelność była jeszcze mniejsza. Natomiast mimo wszystko uważam, że nie każdy może mieć ochotę oglądać takie treści, nawet jeżeli trzeba by dokładnie się przyjrzeć, żeby zobaczyć, co zostało uwiecznione na fotografii. Jeżeli ktoś z Was jednak jest bardzo ciekawy i chciałby zapoznać się z tym materiałem fotograficznym, to zamieszczę odpowiednie zdjęcie na swojej grupie facebookowej albo na profilu na Instagramie. Według wstępnych oględzin ciało należało do młodej kobiety. Sprawca umieścił denatkę w koszu w bardzo nienaturalnej pozycji. Kobieta leżała na plecach, a jej nogi podniesiono do góry w taki sposób, że kolana dotykały twarzy, a stopy sięgały jej szyi. Dodatkowo, aby ta pozycja została zachowana, to też sprawca postanowił skrępować kobietę sznurami, a szczątki były owinięte w ceratę i przykryte kołdrą. Autopsja ustaliła, iż kobieta została dwukrotnie postrzelona. Jedna kula trafiła w prawe płuco, druga w usta, względnie według innej wersji w policzek. Oba postrzały zostały zakwalifikowane jako ciężkie uszkodzenie ciała, jednak ostatecznie nie okazały się dla kobiety śmiertelne. Wokoło jej szyi wciąż można było dostrzec szczelnie zaciśnięty wełniany sznurek. To rodziło przypuszczenia, iż denatka została uduszona, co też zostało oficjalnie potwierdzone przez biegłego padającego ciało. Z płuca kobiety udało się wyciągnąć kulę, tudzież nabój, co mogło później pomóc w analizie rusznikarskiej. Kobieta została postrzelona, znajdując się w bardzo bliskiej odległości od swojego napastnika, ponieważ na jej sukience udało się zabezpieczyć ślady osmolenia. Posterunkowy Kopka był przekonany, że jego współpracownicy, wspomniani wcześniej Flaga i Pokosiński, na pewno muszą mieć coś wspólnego z tą sprawą. To nie mógł być zwykły zbieg okoliczności. Na dworcu pojawia się mężczyzna twierdzący, że chciałby nadać paczkę zawierającą mięso wieprzowe, a w tym samym czasie przy kasie obok stoi właśnie dwóch funkcjonariuszy, którzy faktycznie są w jakiś sposób powiązani z handlem słoniną. Przełożony posterunkowego Kopki podszedł do tematu bardzo profesjonalnie. Ale okazało się, że obaj funkcjonariusze wykazali niepodważalne alibi, a poszlak było zbyt mało, by cokolwiek im udowodnić. Obaj po okazaniu im zabezpieczonych szczątków zgodnie stwierdzili, że niestety, ale nie rozpoznają w denatce żadnej znanej im kobiety. Wobec braku wystarczających dowodów, obaj funkcjonariusze zostali oczyszczeni z podejrzeń. Tym samym policja znalazła się w ślepym zaułku. Ani nie wiedzieli, kim była zamordowana kobieta, ani nie dysponowali wystarczającym rysopisem sprawcy. Bo jak się okazało, chociaż mężczyzna miał bezpośredni kontakt z wieloma pracownikami kolei, a nawet z samym posterunkowym Kopką, to tak naprawdę nikt nie mógł dokładnie podać, jak mężczyzna wyglądał. Nikt nie zapamiętał takiego szczegółowego opisu właściciela paczki. Ale informacja o próbie nadania makabrycznego pakunku rozeszła się po mieście błyskawicznym tempem. Szybki przepływ informacji sprawił, że wiadomość o wiglinowym koszu zawierającym kobiece szczątki dotarła do właściwych uszu. Na posterunek policji zgłosił się 22-letni Anatol Bożeńko, według innych źródeł Bieżeńko. Był to mężczyzna zamieszkały przy ulicy Wesołej 6. Wraz z 17-letnim bratem Konstantym wykonywał zawód fryzjera. Przynajmniej oficjalnie, bo czasy były tak niepewne, że ludzie chwytali się wszystkich możliwości zarobkowych. I to właśnie w ten sposób Bożeńko, który handlował przedmiotami niekoniecznie zdobytymi legalnie, wszedł w posiadanie informacji, które mogły okazać się przydatne, aby można było ustalić, kim była dziewczyna z wiklinowego kosza i kto mógł być jej oprawcą. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj fakt, iż Bożeńko, kierowany wyższą koniecznością, postanowił stawić się na komisariacie, choć zapewne zdawał sobie sprawę, że jego również mogą spotkać konsekwencje karne. Bowiem cała historia zaczyna się w momencie, kiedy Anatol i Konstanty postanowili sprzedać nielegalnie zdobytą broń. Mausera kaliber 7,65. 7 listopada zgłosił się do nich ich wspólny znajomy, Zygmunt Maciejewski. Było to nazwisko, które przewijało się już przez policyjne kartoteki i to raczej nie z powodu dość często występującego w Polsce nazwiska. Zygmunt Maciejewski, z wykształcenia piekarz, dawniej nawet prezes Związku Zawodowego Piekarzy, teraz znany był głównie jako drobny złodziejaszek. Plotki mówiły również, że prócz lepkich rączek, Maciejewski posiada również zdolność szybkiego pomnażania pieniędzy. Mężczyzna lubił zarobić, ale najlepiej tak, żeby się przy tym nie narobić. Zdecydowanie wolał, kiedy to ktoś pracował na niego. Dlatego też postanowił dorabiać sobie jako sutener. Ale tu należy nadmienić, że tak jak za kradzieże był już karany, tak sutenerstwa nikt mu jeszcze nie udowodnił. Były piekarz wiedział, że bracia próbują sprzedać Mausera, a on, jak wtedy twierdził, zna kogoś, kto chciałby takowego zakupić. Ale oczywiście kota w worku nabywać nie ma zamiaru. To też Maciejewski obiecał, że podpyta Bożeńków o możliwość wypróbowania pistoletu. Czy jest sprawny, czy się nie zacina i wiadomo, żeby sprawdzić, jak leży w dłoni. Ponieważ bracia dość dobrze znali Maciejewskiego i wiedzieli, że szanse na oszustwo z jego strony są raczej niewielkie, a na pieniądzach im jednak zależało, to też przystali na jego propozycję. Zygmunt zabrał pistolet i poszedł, by, jak twierdzi, zaprezentować broń potencjalnemu kupcowi. Ale bracia rzecz jasna tak głupi nie byli. Chociaż magazynek posiadał miejsce na 8 naboi, któryś z braci, zapewne ten sprytniejszy, wyposażył broń w zaledwie 2. Tyle przecież spokojnie wystarczy, żeby wypróbować potencjalny nowy nabytek. Maciejewski wrócił jeszcze tego samego dnia, oświadczając, że no niestety, ale jego znajomy jednak rezygnuje z zakupu. Podobno broń nie spełniła jego oczekiwań, ponieważ strzelała niecelnie. Niepocieszeni bracia zaakceptowali odmowę. Nie mieli do Maciejewskiego żadnego żalu, no bo i przecież to nie jego wina, że kupujący był wybredny. Anatol, Konstanty i Zygmunt, wykorzystując tę sytuację, postanowili spędzić razem nieco czasu. Wspólną posiadówkę umiliła im flaszka wódki przeniesiona przez Maciejewskiego. Co działo się później, jest niejako zagadką. Możemy odnaleźć informację, że trzech mężczyzn wspólnie udało się na seans do kina, po czym Maciejewski poprosił swoich znajomych o jeszcze jedną pomoc, tym razem właśnie w przeniesieniu bagażu na dworzec kolejowy. Według innej wersji Zygmunt miał poprosić starszego brata, by ten przenocował w jego mieszkaniu, wcześniej pomagając mu w dostarczeniu pakunku na stację. Pojawiła się jeszcze inna informacja, według której Maciejewski miał spotkać swoich znajomych zupełnym przypadkiem, ale te opcje z uwagi na tę sprawę z kupnem broni zupełnie wykluczam. Myślę, że to samo możemy zrobić z wersją numer 2, bowiem było wielu świadków, którzy przecież widzieli trzech mężczyzn, jak taszczyli wielki kosz, a nie dwóch. Bazując tutaj na wspomnieniach policjanta śledczego, będącego naocznym świadkiem minionych wydarzeń, możemy jednak przypuszczać, że każda z tych trzech wersji była takim urywkiem pochodzącym z wersji oficjalnej. Przedstawię wam więc jego ustalenia. A według policjanta Maciejewski najpierw udał się ze znajomymi do kina, a później panowie wspólnie przenieśli bagaż. Zaintrygowanym wspólnikom Maciejewski miał wtedy powiedzieć, że jego kochanka wyprowadza się do Warszawy, a on obiecał, że prześle jej rzeczy pociągiem. Prawdopodobnie bracia Bożeńko dość dobrze znali reputację byłego piekarza, bowiem chociaż zgodzili się tutaj na to, żeby mu pomóc, to kiedy zauważyli, że pakunek staje się problematyczny dla pracowników pociągu, to też szybko ulotnili się z dworca. Jak stwierdził Anatol, po prostu bali się wtedy, że w środku znajdują się jakieś rzeczy pochodzące z kradzieży, a nie chcieli zostać uznani za wspólników Maciejewskiego, a tym samym pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Chociaż bracia zostawili Zygmunta samego, to Maciejewski nie czuł żalu i po godzinie zjawił się ponownie w ich mieszkaniu z butelką trunku wysokoprocentowego. Po spożyciu alkoholu okazało się, że ma jeszcze jedną prośbę. Tym razem poprosił Anatola, by ten przenocował w jego mieszkaniu, ponieważ, jak twierdził, z rana musi przenieść pozostałe rzeczy swojej kochanki z jej mieszkania do swojego. Podobno chodziło tutaj o to, że kobieta była zadłużona, a w południe miała się odbyć licytacja jej rzeczy, z których zysk miał zostać przeznaczony na poczet zaciągniętego długu. No to wiadomo, że skoro kobieta wyjechała, to też należy ocalić jak największą ilość jej rzeczy. Anatol zgodził się pomóc swojemu koledze i przenocował u niego tej właśnie nocy, a następnego dnia rano Anatol wraz z Maciejewskim przeniósł 7 walizek, za co otrzymał zapłatę w wysokości 10 zł. Jak się pewnie już domyślacie, to wspomnianym bagażem przeniesionym na dworzec kolejowy był właśnie kosz wiklinowy z makabryczną zawartością. A przynajmniej takie podejrzenia miał Bożeńko. Anatol, usłyszawszy o sprawie, od razu skojarzył sytuację z poprzedniego dnia, tudzież bardziej chyba nocy. Oczywiście natychmiast udał się do mieszkania Maciejewskiego i poinformował mężczyznę o tym, że w koszu, dokładnie w tym samym koszu, który wczoraj nieśli na dworzec, odnaleziono ciało kobiety. Maciejewski, przygwożony dowodami, miał wyznać Anatolowi, że to właśnie on jest mordercą. Ale prosił swojego kamrata o zachowanie dyskrecji. Bożeńko, przerażony tym, co znajdowało się w środku kosza, postanowił, że jednak wyjawi policji wszystko, co wie. Prawdopodobnie wcale tutaj nie chodziło o to, że pan Bożeńko miał takie wielkie, wspaniałe serduszko, ale mężczyzna obawiał się, że mógł zostać rozpoznany przez któregoś z pasażerów, a wolał jednak chyba uniknąć tutaj oskarżenia o morderstwo. Zwłaszcza, że razem z nim był jego młodszy brat. Ale mimo wszystko myślę, że i tak należy tutaj docenić szczerość mężczyzny. Bo to właśnie dzięki niemu odkryto personalia prawdopodobnego sprawcy zbrodni. Bożeńko podał funkcjonariuszom adres podejrzanego mężczyzny, jednak policja przybyła na miejsce, nie została nikogo w domu. Mieszkanie poddano obserwacji, a wszystkie miejskie patrole poinformowano o poszukiwaniach mężczyzny podejrzanego o brutalne morderstwo. Każdy funkcjonariusz miał obowiązek wylegitymować każdego podejrzanego mężczyznę. I to działanie przyniosło skutek, bo jeszcze tego samego dnia o godzinie 15:45 Zygmunt Maciejewski został zatrzymany. W kieszeniach mężczyzny odnaleziono 5 złotych obrączek, 5 pierścionków, $19 w gotówce oraz kwotę 1376 zł. A przypominam w tym miejscu, że w tamtych czasach, kiedy zwykły robotnik fizyczny zarabiał od 50 do maksymalnie 100 zł miesięcznie, to była naprawdę ogromna suma. To tak jakbyśmy dziś zatrzymali kogoś, kto miałby przy sobie prawie 10 tysięcy złotych plus około $300-400. Może i suma nie robi na Was większego wrażenia, chociaż zapewne jest coś spora i zwykły szary człowiek raczej nie przechadza się po ulicy z taką kwotą w portfelu, ale wierzcie mi, że w tamtych czasach była to niemała fortuna. Skąd były piekarz, rzekomo bezrobotny, miałby dysponować tak ogromną kwotą? To jednak nie było wszystko. Wśród tych kosztowności policja odnalazła coś, co dużo bardziej ich zaintrygowało. Był to kawałek wełnianego sznurka. Materiał był widocznie zakrwawiony, a w sznur wkręciła się spora ilość włosów. Patrząc na ich długość, zdawało się, że były to włosy damskie. Materiałowy pasek do złudzenia przypominał ten, którym uduszono dziewczynę z wiglinowego kosza. Sznur zabezpieczono i odesłano do analizy. Mężczyzna nie przyznawał się do winy. Ale policja postanowiła się nie poddawać. Od Anatola Bożenki uzyskano adres, spod którego wspólnie z Maciejewskim odbierał walizki. Tak też ustalono, że mieszkanie należało do niejakiej Diny Raszkies, a przynajmniej było przez kobietę wynajmowane. To, kim była Dina, też jest tutaj dość szczególne, bowiem pani Raszkies, czy też panna Raszkies, była znana mieszkańcom Brześca z racji wykonywania najstarszego zawodu świata. Jak to się stało, że Dina wykonywała zawód prostytutki, to też tutaj jest bardzo ciężko powiedzieć, bowiem dość szybko ustalono, że według oficjalnych danych to wywodziła się ona z dość majętnej rodziny żydowskiej. Co więc popchnęło ją ku obraniu takiej, a nie innej ścieżki życiowej? Niestety nie jestem w stanie wam tego powiedzieć, bowiem jej życiorys nie został aż tak dobrze prześwietlony przez międzywojenną prasę, a i w internecie próżno szukać czegokolwiek na jej temat. Ale fakt był taki, że Dina faktycznie wywodziła się z dosyć majętnej rodziny żydowskiej, ale już od wielu, wielu lat nie utrzymywała kontaktów z rodzicami, a na utrzymanie zarabiała własnym ciałem. Od sąsiadów panny Raszkies policja dowiedziała się, że dzień wcześniej kobieta wyjechała do Pińska. Jednak nie to było w tym wszystkim najciekawsze. Ustalono, że najbliższą sąsiadką Diny, dzielącą z nią wspólny przedsionek, była niejaka Rosalia Banasiówna. Można by powiedzieć, że Banasiówna była koleżanką po fachu swojej najbliższej sąsiadki, gdyby nie fakt, że panie, mówiąc bardzo delikatnie, nie pałały do siebie gorącym uczuciem. Najbliższe otoczenie donosiło, że Dinę i Rosalię łączył nie tylko wykonywany zawód, ale również wzajemna niechęć. Tak jak Banasiówna nie mogła znieść obecności Raszkiesówny, tak Dina krzywiła się na sam widok Rosalii. Podobno konflikt zapoczątkowała tutaj zazdrość Diny o młodszą i dużo bardziej urodziwą sąsiadkę. Nieznany jest tutaj dokładny wiek Diny, natomiast źródła są zgodne co do tego, że była ona sporo starsza od Rosalii. Nic więc dziwnego, że jej sąsiadka miała zdecydowanie większe powodzenie wśród płci przeciwnej, a co za tym idzie, podkradała Dinie klientów. Z tego faktu wysoce niezadowolony był oczywiście sam Maciejewski. Oficjalnie kochanek i partner Diny, a nieoficjalnie sutener pozyskujący dla niej klientów. Zygmunt, widząc, że zyski jego ukochanej zmniejszyły się, odkąd w pobliżu pojawiła się jej 22-letnia sąsiadka, dawał Banasiównie do zrozumienia, że nie jest tu mile widziana. Ale Rosalia w ogóle się tym nie przejmowała. Nie pozostawała też dłużna i odpowiadała pięknym za nadobne. Nie gryzła się w język i też potrafiła w dość nieuprzejmy sposób odnieść się zarówno do Diny, jak i do samego Maciejewskiego. I tak też powstał spór, który toczył się dzień w dzień. Policja postanowiła sprawdzić informacje u źródła i zapukała do drzwi Rosalii Banaś. Ale i tam odpowiedziała im głucha cisza. Wkrótce wyjaśniło się, dlaczego Banasiówna nie otworzyła policjantom drzwi. A odpowiedzi dostarczyła rewizja przeprowadzona w mieszkaniu Zygmunta Maciejewskiego. Zgodnie ze zeznaniem Anatola Bożenki, w lokalu mieszkalnym zajmowanym przez Maciejewskiego odnaleziono 7 walizek, dokładnie tych samych, które Anatol wraz z Maciejewskim przenieśli tego dnia nad ranem. Wszystkie te walizki były przepełnione sukienkami, jakimiś takimi damskimi bibelotami, biżuterią i bielizną. W trakcie dochodzenia ustalono, że garderoba nie należała do Diny Raszkies, czyli wspomnianej kochanki Maciejewskiego. Nie ona była też jego ofiarą, co początkowo było brane pod uwagę. Jak ustalono, panna Raszkies faktycznie wyjechała do Pińska i dotarła tam cała i zdrowa. Wszystkie rzeczy, które odnaleziono w mieszkaniu Maciejewskiego, zostały rozpoznane jako własność Rozalii Banaś. Po przedstawieniu Maciejewskiemu zgromadzonego materiału dowodowego oraz po konfrontacji z posterunkowym kopką, torowym królakiem oraz kasjerem pracującym 7 listopada w kasie bagażowej, mężczyzna w końcu przyznał się do winy. Aresztowany zdawał się być zupełnie obojętny na przedstawione oskarżenia. Zupełnie tak, jakby nie obchodziło go, że ciąży na nim zarzut morderstwa. I to dość brutalnego morderstwa. Złożył za to dość obszerne wyjaśnienia, które pozwoliły ustalić policji prawdopodobny przebieg wydarzeń. Mężczyzna beznamiętnym głosem opowiadał o tym, jak z miesiąca na miesiąc przychód jego kochanki malał. Za obecną sytuację para obwiniała oczywiście Rozalię Banasiównę. Ich niechęć do kobiety potęgował fakt, iż Rozalia nawet nie próbowała ukrywać, że jej biznes ma się naprawdę dobrze, a ona sama może pozwolić sobie na życie w dość dobrym standardzie, żeby nie powiedzieć nawet, że w takim małym luksusie. To był naprawdę duży policzek w kierunku Diny oraz jej kochanka Del Alfonsa, ponieważ oni niestety na takie zyski liczyć nie mogli. W końcu oboje zdecydowali, że trzeba się pozbyć konkurencji. A że Banasiówna miała pieniądze, to i zakochane gołąbeczki upieką tutaj dwie pieczenie na jednym ogniu. Nie tylko pozbędą się niewygodnej konkurentki, ale jeszcze przy okazji zagrabią sobie jej rzeczy. Patrząc na przedmioty i ilość gotówki odnalezioną przy Maciejewskim, to też para się nie myliła i ich łup faktycznie był dość spory. Chociaż trzeba tutaj być skrupulatnym, bo późniejsze śledztwo odkryło, że część tych rzeczy nie była tak naprawdę własnością Banasiówny. To znaczy, te wszystkie rzeczy z walizek były oczywiście jej rzeczami, należały do niej za jej życie oczywiście, natomiast w mieszkaniu mężczyzny odnaleziono jeszcze inne przedmioty. I one z kolei pochodziły z kradzieży, które popełniono na terenie miasta, a sprawca do tej pory nie został wykryty. Tym samym okazało się, że Maciejewski nie tylko trudnił się sutenerstwem, ale jeszcze wrócił do swojego starego fachu, za który był już kilkakrotnie skazany i dorabiał sobie na boku, robiąc jakieś mniejsze lub większe włamy. Co dokładnie zostało skradzione z miejsca zamieszkania zamordowanej kobiety, to tutaj nie zostało dokładnie ustalone, ale prasa podaje, że cała biżuteria należała do kobiety, czyli te pierścionki oraz złote obrączki, chociaż nie wiem po co kobiecie było aż 5 złotych obrączek. Dodatkowo łupę Maciejewskiego panuje złoty zegarek, garderoba oraz ta cała gotówka, która została przy nim odnaleziona, bowiem prawdopodobnie należała ona właśnie do panny Banasiówny. Opierając się na wyjaśnieniach złożonych przez Zygmunta Maciejewskiego, to on i Dina już od jakiegoś czasu mieli dobrze wszystko zaplanowane. Wiedzieli, że Bożeńko mają do sprzedania Mausera. Maciejewski nie chciał jednak tracić pieniędzy na zakup broni, dlatego też wymyślił ten mały przekręt z rzekomą sprzedażą. Nawet te dwa naboje, które bracia włożyli do magazynku, nie były dla niego jakimś wielkim problemem. Przecież dwa naboje powinny wystarczyć, by uśmiercić Banasiównę. Zwłaszcza, że jak twierdził Maciejewski, ta kobieta była dość drobnej postury i raczej uśmiercenie jej nie powinno przysporzyć większych problemów. Tutaj napotykamy na małą nieścisłość, bowiem wersje wydarzeń są dwie. Jedna pochodzi od nadkomisarza Policji Państwowej Jerzego Budzińskiego, który też zajmował się tą sprawą w przeszłości, druga natomiast została przedstawiona na sali sądowej. Obie są do siebie naprawdę bardzo podobne, jednak to, która z nich jest autentycznym przebiegiem wydarzeń, nie zostało ustalone. A to, co stało się naprawdę, jest tutaj dość istotne, zresztą zaraz sami zobaczycie dlaczego. Dlatego też przekażę Wam obie relacje. Pierwsza wersja zakładała, że Maciejewski udał się do swojej kochanki 7 listopada nad ranem. Zmierzając do jej mieszkania, zastał Banasiównę myjącą podłogę we wspólnej sieni. Mężczyzna tendencyjnie wszczął kłótnię, po czym sięgając po broń, dwukrotnie strzelił do kobiety. Pierwszy strzał trafił w usta, a przerażona Banasiówna zaczęła walczyć o życie. Rzuciła się na Maciejewskiego i chwyciła za lufę, próbując wyrwać mu broń. Wtedy mężczyzna strzelił po raz drugi. Tym razem pocisk przebił płuco kobiety. Głośne strzały zaalarmowały Linę Raszkies, która wybiegła ze swojego mieszkania. Widząc zakrwawioną Banasiównę, chciała pomóc swojemu kochankowi. Pomimo odniesienia naprawdę poważnych ran postrzałowych, jej konkurentka nie tylko nie straciła życia, ale nadal zachowywała przytomność. Mało tego, zaczęła krzyczeć o pomoc. Ponieważ Maciejewski zdawał sobie sprawę, że skończyły mu się już naboje, a uciszyć podnoszącą larum jakoś musiał, zaczął improwizować. Zobaczył, że do kubła z wodą przywiązany jest wełniany sznur. Szybko odciął kawałek materiału, okręcił go wokół szyi Banasiówny i mocno zacisnął. Kiedy para upewniła się, że ich ofiara nie oddycha, rozdzielili między siebie pracę, powiedzmy sobie w cudzysłowie, że porządkowe. Dina zajęła się zmyciem krwi z podłogi, a w tym czasie jej kochanek ruszył na miasto. Tam też kupił wiklinowy kosz, w którym później odnaleziono ciało Banasiówny, ceratę, kilka metrów sznura oraz potężną kłódkę. Nawiasem mówiąc, wszyscy handlarze rozpoznali później w Maciejewskim klienta, który właśnie tego dnia kupował wymienione przeze mnie przedmioty. Wspólnie z Diną skrępowali ofiarę, dociągając jej kolana do głowy, wcześniej owijając jej twarz koszulą. Wiklinowe pudło szczelnie wyłożyli ceratą, która miała zabezpieczyć wypływanie płynów ustrojowych ze środka. Następnie włożyli ciało Denatki do kosza, przykrywając je jeszcze od góry kołdrą. Po wszystkim zamknęli kosz na kłódkę i zajęli się dalszym obmyślaniem planu. Maciejewski stwierdził, że Dina musi zapewnić sobie alibi. Najlepiej więc będzie, jeżeli wyjedzie z miasta. Ich wybór, nie wiedzieć do końca czemu, padł na Pińsk. Jeżeli uda się potwierdzić, że kobieta w trakcie morderstwa siedziała w wagonie pociągu, nikt nie będzie mógł połączyć jej z morderstwem. Zanim jednak podążyli na dworzec kolejowy, dokładnie przeszukali mieszkanie Banasiówny, zabierając wszystkie cenne rzeczy. Para wspólnie spakowała co bardziej wartościowe przedmioty do walizek, które potem oczywiście przenieśli razem do mieszkania Diny i stąd też później Maciejewski z pomocą starszego brata Bożeńko przeniósł je do swojego mieszkania, gdzie też ostatecznie zostały później odnalezione. Kosz z ofiarą pozostawili w sieni, zamykając jednocześnie drzwi, co by nikt tutaj przypadkiem nie natknął się na ślady zbrodni. Kosza co prawda otworzyć raczej nie mógł, bo dostępu do środka broniła kłódka, natomiast być może para gdzieś tam nie domyła śladów krwi. W mieszkaniu Diny siedzieli do godziny 16, po czym wspólnie udali się na dworzec kolejowy. Zgodnie z planem, Dina wsiadła do pociągu odjeżdżającego z Brześcia do Pińska o godzinie 16:45. Później Maciejewski zajął się resztą, a dokładny przebieg wydarzeń jest już wam znany. Sam oskarżony przedstawiał wydarzenia w nieco inny sposób, najprawdopodobniej broniąc tutaj swoją kochankę. Maciejewski, mówiąc o całym wydarzeniu w trakcie rozprawy sądowej, twierdził, że zbrodni dokonał sam, już po wyjeździe swojej kochanki. Ma ona jednak dużo mniej sensu, zważywszy na to, że mężczyzna udał się pod adres jej zamieszkania pod jej nieobecność. Ale też możemy tutaj przyjąć, iż mężczyzna miał już po prostu konkretne plany względem Rozalii Banaś. Tam analogicznie do wydarzeń w pierwszej wersji zastał Banasiównę myjącą podłogę w sieni. Tym razem jednak to nie on wszczął kłótnię, a jedynie odpowiedział na zaczepkę 22-latki. Rozalia na widok Maciejewskiego miała wyrazić się dość niepochlebnie o nim i Raszkiesównie. Miała również okazać zdziwienie na widok mężczyzny, rzucając coś w stylu: a ty tu czego, Alfonsie, skoro twoja wyjechała? Te słowa miały urazić Maciejewskiego, który przekonywał, że wcale nie trudni się sutenerstwem. Uniesiony złością miał strzelić do kobiety, a kiedy spostrzegł, że ta nadal żyje, okręcił jej szyję sznurem odciętym z wiadra z wodą. Reszta wydarzeń miała przebiegać analogicznie do tych, które zostały przedstawione w wersji pierwszej. Oczywiście wykluczając tutaj udział Tiny. Maciejewski sam uprzątnął cały bałagan, a potem zamknął drzwi do sieni i udał się na miasto, gdzie zakupił wszystkie potrzebne przedmioty. Ponieważ istniało przypuszczenie, że kochanka Maciejewskiego brała jednak czynny udział w morderstwie lub przynajmniej podżegała mężczyznę do zbrodni, Lina Raszkies została zatrzymana w Pińsku. Kobieta nie przyznała się do zbrodni. W trakcie śledztwa udowodniono jednak, że Lina wyjechała z Brześcia pociągiem odjeżdżającym ze stacji o godzinie 16:45. Miała więc sposobność, by wspólnie z Maciejewskim dokonać mordu na niewygodnej konkurentce. Bracia Bożeńko, dzięki którym tak naprawdę ustalono personalia sprawcy, zdecydowali się na pełną współpracę z policją. Przekazali śledczym wspomniany Mauser, a ekspertyza różnikarska potwierdziła, że to właśnie z tej broni strzelano do Rozalii Banaś. Pomimo tej pełnej kooperacji, Anatol i Konstanty Bożeńko zostali aresztowani. Prokurator był bowiem przekonany, że mężczyźni w pełni świadomie pomagali mordercy zanieść ciało na dworzec. Wersja prokuratorska zakładała, że bracia wiedzieli o makabrycznej zawartości kosza, co też miało później tłumaczyć ich ucieczkę z dworca. A te ich tłumaczenia, że po prostu obawiali się, że w środku są jakieś rzeczy z kradzieży, to są zwykłe takie, wiecie, wymówki. Proces przeciwko Zygmuntowi Maciejewskiemu, Dinie Raszkies oraz braciom Bożeńko odbył się w marcu 1930 roku. Ostatecznie nie udało się ustalić, dlaczego Maciejewski chciał w ogóle wysłać ten upiorny bagaż do Warszawy. Założono tutaj, że morderca musiał po prostu słyszeć o naprawdę głośnej sprawie walizki z Dworca Wschodniego w Warszawie, gdzie też nieznany sprawca zostawił w bagażowni walizkę, która zawierała kobiecy korpus. O sprawie opowiadałam wam już jakieś pół roku temu. Jeżeli nie znacie tej historii, to zostawiam wam tutaj odnośnik na górze, bo wierzcie mi, jest to jedna z naprawdę najbardziej zagadkowych spraw, jakie pojawiły się na moim kanale. Jest również jedną z najbardziej interesujących, ale to jest oczywiście moje subiektywne zdanie. Wracając tutaj do naszej sprawy dzisiejszej. Być może Maciejewski miał tutaj nadzieję, że nadając bagaż anonimowo, utrudni policji identyfikację ofiary, a tym samym dotarcie do sprawcy zbrodni. Plan jednak nie wypalił ze względu na problemy, które wyniknęły w trakcie nadania przesyłki. Zygmunt Maciejewski składał swoje wyjaśnienia, zachowując całkowitą obojętność. Z dokładnością opisał, jak upychał ciało Banasiówny w koszu, posługując się tutaj wyrafinowanym słownictwem. I kto wyczuł ironię w moim głosie, ten miał tutaj zupełną rację. Maciejewski stwierdził na przykład, że czynności nie przysporzyły mu żadnych problemów, bo tutaj autentyczny cytat: jak człowiek świeży, to wszystko można z nim zrobić. Bez skrępowania opowiedział też na pytanie, po co nosił przy sobie sznurek z resztkami włosów swojej ofiary. Tutaj, wierzcie mi, będziecie naprawdę zszokowani, bo mężczyzna z rozbrajającą szczerością wyznał, iż wziął go sobie w ramach amuletu. Zakrwawiony materiał z ludzkimi włosami miał mu przynieść szczęście. Prawdopodobnie łączyło się to z pewnym mitem, według którego sznur, na którym powieszono człowieka, sznur wisielca, przynosi człowiekowi szczęście, ale to są jedynie moje przypuszczenia, bo co się działo w głowie Maciejewskiego, to powiem szczerze, nie mam pojęcia i chyba nawet nie chciałabym wiedzieć. Jak już jesteśmy przy temacie sznurka, to dokładna analiza materiału potwierdziła, iż krew oraz włosy należały właśnie do Rozalii Banaś. Tym samym był to ostateczny i niepodważalny dowód winy oskarżonego Maciejewskiego. Udział Diny Raszkies budził nieco większe wątpliwości. Prokuraturze udało się jednak dotrzeć do świadków, którzy potwierdzali, że kobieta, która zasiadała na ławie oskarżonych, w ogóle nie kryła się ze swoją niechęcią względem pana Siówny. Niemal wszyscy sąsiedzi zeznawali na niekorzyść Raszkiesówny. Posługaczka pracująca w urzędzie sanitarnym, niejaka Jadwiga Lech, zeznała nawet, iż na tydzień przed morderstwem była świadkiem pewnej niepokojącej sytuacji. Otóż Rosalia Banaś, wychodząc od lekarza, minęła się w progu z Diną Raszkies. Ta druga miała wtedy rzucić przez ramię do swojej rywalki, że jest to jej ostatnia wizyta w tym miejscu. Słowa okazały się prorocze, bowiem tydzień później całe miasto huczało od plotek na temat dziewczyny z wiklinowego kosza. Można powiedzieć, że użyte przez Dinę sformułowanie było zupełnie niegroźne. Jednak w obliczu aktualnych informacji można było przypuszczać, że już wtedy Raszkiesówna planowała ze swoim kochankiem morderstwo. Sąd okręgowy w Brześciu skazał Zygmunta Maciejewskiego i Dinę Raszkies na karę 12 lat pozbawienia wolności. Bracia Bożeńko zostali oczyszczeni z wszelkich zarzutów. Względem rodzeństwa zapadł wyrok uniewinniający. Sprawa ponownie była rozpatrywana kilka miesięcy później, we wrześniu 1930 roku. Tym razem to sąd apelacyjny w Wilnie miał rozstrzygnąć kwestię winy Diny oraz jej kochanka. Nie wiemy tutaj za wiele na temat samej rozprawy, bo jakoś tak prasa nie chciała informować swoich czytelników, co działo się dalej z Maciejewskim oraz Diną. Być może nie był to temat, który szokował naszych obywateli. Ale udało mi się tutaj dotrzeć do informacji na temat wyroku, jaki zapadł w tej sprawie. Sąd apelacyjny zatwierdził wyrok sądu okręgowego względem oskarżonego Zygmunta Maciejewskiego. Niespodzianką natomiast była decyzja o zmianie wyroku zasądzonego względem Diny Raszkies. Wileński sąd apelacyjny uznał, że oskarżyciel nie przedstawił dostatecznych dowodów świadczących o winie oskarżonej kobiety. Dlatego też wyrokiem sądu apelacyjnego Dina Raszkies została oczyszczona z zarzutu. Kobieta została uniewinniona. Wedle prawa nie brała żadnego udziału w morderstwie Rosalii Banaś, ani nie podżegała swojego kochanka do morderstwa. Czy sprawa ostatecznie trafiła przed oblicze Sądu Najwyższego? Tego nie udało mi się już dowiedzieć. Jerzy Budzyński, nadkomisarz opisujący sprawę w tygodniku policyjnym Na Posterunku, twierdził, iż kochankowie wspólnie zostali skazani na 12 lat pozbawienia wolności. Możliwe więc, że Sąd Najwyższy ponownie skazał kobietę na karę więzienia i uznał jej winę. Za bardziej prawdopodobne uważam jednak, że policjant zasugerował się tutaj jedynie wyrokiem wydanym przez Sąd Okręgowy. W sprawie pojawiło się również wiele plotek, według których to nie Dina była kochanką Maciejewskiego, ale właśnie zamordowana Rosalia Banaś. Maciejewski miał być odrzuconym kochankiem, którego kobieta trudniąca się nierządem nie chciała już dłużej utrzymywać. Dlatego też nie mogący pogodzić się z porażką Maciejewski postanowił zabić Rosalię, bowiem nie mógł tutaj zaakceptować, że kobieta, dla której porzucił żonę i dzieci, postanowiła od niego odejść. Oczywiście to są tylko plotki, bo tak naprawdę to nawet nie wiem, czy Maciejewski miał jakąkolwiek żonę, miał jakieś dzieci. To tutaj w ogóle nie zostało poruszone. Można też odnaleźć spekulacje, jakoby Maciejewski był Alfonsem Banasiówny, a morderstwo zostało popełnione na tle porachunków biznesowych. Nie wspominałam wam wcześniej o tych obu plotkach, bo jak widzicie, to dalsze śledztwo wykazało, że nie miały one zupełnie nic wspólnego z prawdziwymi wydarzeniami. Informuję was o nich na zakończenie, w takim podsumowaniu, żebyście mieli taki pełny obraz tego, co działo się wokoło sprawy dziewczyny z wiklinowego kosza. Jestem ciekawa, czy ktoś z was uważa te plotki za stojące gdzieś blisko prawdy, czy według was sąd wydał sprawiedliwy wyrok, czy Dina w faktycznie brała udział w morderstwie lub podżegała swojego kochanka do zabicia Rosalii Banaś. Jeszcze raz przypominam, że na mojej stronie na Instagramie oraz na grupie facebookowej odnajdziecie wszystkie zdjęcia z dzisiejszej historii, łącznie z tymi, które nie pojawiły się w materiale, tak więc zapraszam wszystkich ciekawskich do zapoznania się z materiałem fotograficznym. Dziękuję również wszystkim wspierającym, wszystkim patronom oraz wszystkim tym, którzy zdecydowali się postawić mi wirtualną kawę. Mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. Trzymajcie się ciepło. I chyba udanego Sylwestra. Słyszymy się w nowym roku.